Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejną katechezę. Dzisiaj paragraf drugi. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Jak czytamy w katechizmie, punkt 484 i następne. Zwiastowanie Maryi zapoczątkowuje pełnię czasu, to znaczy wypełnienie obietnic i przygotowań. Maryja jest powołana do poczęcia tego, w którym zamieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Boska odpowiedź na jej pytanie, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, mówi o mocy Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na ciebie. Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane do Niego. Duch Święty, który jest Panem i Ożywicielem, zostaje posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w sposób boski uczynić je płodnym. Sprawia on, że Maryja poczyna wiecznego Syna Ojca w człowieczeństwie, które wziął od niej. Jedyny Syn Ojca, poczęty jako człowiek w łonie Maryi Dziewicy, jest Chrystusem, to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego. Od początku swego ziemskiego życia, chociaż będzie objawiał się stopniowo, pasterzom, mędrcom, Janowi Chrzcicielowi, uczniom, całe życie Jezusa Chrystusa będzie więc ukazywać, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. To piękne doświadczenie. My patrzymy na to jako jedno z tych naszych, można powiedzieć, jedno ze słów i kolejne ze zdań z naszego credo, z naszego wierzy. Z pewnością często zastanawiamy się, jaka jest ta nasza wiara, w co my wierzymy, jak to też odnosi się do naszego życia. Cóż więc wyraża też ta prawda, że Zbawiciel ludzi przyszedł na świat z dziewiczej matki bez udziału mężczyzny, począł się z Ducha Świętego, więc najlepiej przeczytać o tym też i wprost z Ewangelii. Pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, opis zwiastowania, w fragmencie tym bardzo uwypuklono ten fakt, że Pan Jezus nie miał ludzkiego ojca. I wyjaśniono duchowe znaczenie tego faktu. Dziecko Maryi będzie Synem Najwyższego. To, co się narodzi święte, będzie Synem Bożym. A więc sprawa jest tutaj jasna. Pan Jezus nie miał ludzkiego ojca, bo Jego ojcem jest odwieczny, Ojciec Przedwieczny. Narodził się z dziewicy, bo nie był zwykłym człowiekiem. Jego istnienie nie zaczęło się tak, jak istnienie każdego z nas w chwili poczęcia. On jest odwiecznym Synem Bożym, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Chociaż o roli tego ojcostwa świętego Józefa pięknie jest w adhortacji ojca świętego Jana Pawła II właśnie o świętym Józefie. Tu myślę, że też warto do tego może dokumentu, do tego nauczania zajrzeć, może i nam dzisiaj się to uda. Opisy zwiastowania pokazuje inny jeszcze sens dziewiczego poczęcia naszego Zbawiciela. W Ewangelii tutaj warto zauważyć, że ewangelista zestawia okoliczności przyjścia na ten świat Pana Jezusa z takimiż okolicznościami dotyczącymi Jana Chrzciciela. Otóż Jan Chrzciciel urodził się z niepłodnych, starych rodziców, którzy utracili już nadzieję, że mogą mieć dziecko. W podobnych okolicznościach urodziło się wielu wielkich mężów bożych, Starego Testamentu, Izaak, który rodził się z niepłodnej Sary, Jakub, z niepłodnej Rebeki, sprawiedliwy Józef, z niepłodnej Racheli, z niepłodnych matek urodzili się Samson, znamy go jako tego pogromcę Filistynów, i wielki sędzia Samuel. W Starym Testamencie fakty te wyrażały sens duchowy, mianowicie Pan Bóg przypominał w ten sposób swojemu ludowi, że wielcy przewodnicy narodu, wielcy obrońcy czy wielcy prorocy są jego szczególnym darem dla narodu. Oni narodzili się z ludzi, ale w pierwszym rzędzie są darem Pana Boga. Otóż spodobało się Bogu, aby w sposób w podobnych okolicznościach przyszedł na świat Jan Chrzciciel, bo ten człowiek był naprawdę wielkim darem dla ludu Bożego, większym nawet niż tamci mężowie ze Starego Testamentu. Jak zresztą czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad Jana Chrzciciela. I oto narodzenie Jana jest zaledwie tłem dla wyjaśnienia wspaniałości narodzin Pana Jezusa. Narodzenie z rodziców niepłodnych przekracza nadzieje natury, ale dokonuje się w sposób zgodny z naturą. Tymczasem Syn Boży narodził się z dziewicy. Bóg raczył posłużyć się tym znakiem, aby pouczyć nas, że Jego Syn jest zupełnie najszczególniejszym Jego darem. Darem dla ludzi. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Jak wyjaśnia inny fragment Ewangelii, w którym też szczególnie podkreślono dziewiczość poczęcia Pana Jezusa. Jeśli jest to tak ważna prawda wiary, to oczywiście musi mieć swoje pośrednie odniesienie do naszego życia. Otóż po pierwsze, i to jest najgłębsza, choć tak przekraczająca naszą wyobraźnię konsekwencja tej prawdy, każdy z nas jest wezwany do tego, żeby narodzić się podobnie jak Chrystus. Każdy z nas jest powołany do synostwa Bożego, a z Boga może się urodzić tylko w sposób dziewiczy. Wszystkim, którzy przyjęli Słowo, udzielił mocy, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To słowa skierowania do Nikodema, który przyszedł do Jezusa. Po raz pierwszy narodziliśmy się z naszych rodziców. Bóg jest więc naszym Stwórcą. Poprzez naszych rodziców powołał nas do istnienia i nieustannie w nas w istnieniu podtrzymuje. Ale Pan Bóg chce być dla nas więcej niż Stwórcą. Chce być naszym Ojcem. Chce, abyśmy byli podobni do Jego Syna Jednorodzonego. Chce nas uczynić uczestnikami swojej boskiej natury. Powtórne nasze narodziny to narodziny z Boga. Do tych narodzin też potrzebna jest matka i podobnie jak przy narodzeniu Chrystusa jest to matka dziewicza. Matka, która nas rodzi dla Boga, to matką jest Kościół. Jak pięknie napisano też w liście do Efezjan: mężowie, miłujcie żon, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby samemu stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś takiego, lecz aby był święty i nieskalany. Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Dziewicze macierzyństwo Kościoła jest rodzeniem z Boga i dla Boga. Kto zaś jest Synem Bożym, tym więcej oczywiście będzie pożyteczny dla ludzi i tym głębiej będzie bratem wszystkich. Nic też dziwnego, że Kościół od samego początku bardzo się troszczył o to, żeby nie zabrakło zewnętrznego znaku jego dziewiczej płodności. Znakiem tym są chrześcijanie, mężczyźni, kobiety, którzy stali się bezżenni dla Królestwa Niebieskiego, tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy owdowieli. Dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja, pisze święty Paweł Apostoł. Zaś apostoł Jan mówi, ci, co tutaj fragment, ci barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie, ci spośród ludzi wykupieni jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Czyli też, zobaczmy, chcielibyśmy zauważyć, czym jest dar naszego życia duchowego, naszego sakramentu Chrztu Świętego. Więc tu ta wielka rzeczywistość, do której również jesteśmy zaproszeni, nie tylko żeby się zastanawiać nad samym tylko tym tekstem, o którym wspomnieliśmy, czy tym wezwaniem w naszym wyznaniu wiary, ale coś więcej ma stać się w naszym życiu. Tutaj wspomniałem o tej adhortacji o świętym Józefie. Tutaj też tak pięknie napisano, powiernik tajemnicy samego Boga. On w tej rzeczywistości również i uczestniczy. Jezus, Józef wraz z Maryją jest pierwszym powiernikiem tej tajemnicy Boga żywego. Wraz z Maryją, a także ze względu na Maryję, uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawienia się Boga w Chrystusie. Uczestniczy od samego początku, mając przed oczyma zapisy obu ewangelistów, Mateusza i Łukasza, można też powiedzieć, że Józef jest pierwszym, który uczestniczy w wierze Boga Rodzicy. Uczestnicząc, wspiera swą oblubienicę w wierze Bożego Zwiastowania. Józef jest też pierwszym, którego Bóg postawił na drodze tego pielgrzymowania przez wiarę, w którym Maryja, zwłaszcza od czasu Kalwarii, Pięćdziesiątnicy, będzie najdoskonalej przodować. I tu droga świętego Józefa, jego pielgrzymowanie przez wiarę zakończy się wcześniej, zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie, a po odejściu Chrystusa do Ojca znajdzie się w wieczorniku jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy. Więc dzisiaj też mamy sobie uświadomić o tym naszym pielgrzymowaniu, o tym, że my również jesteśmy powiernikami Bożych tajemnic. Do tego jesteśmy zaproszeni, nie aby się przyglądać gdzieś z boku, ale aby w tym, czy w tej rzeczywistości uczestniczyć. Także dla Kościoła równie ważne jest to, jest wezwanie dziewiczego poczęcia Jezusa, jak i obrona małżeństwa Maryi z Józefem. Ono bowiem stanowi prawną podstawę też ojcostwa Józefa. Pozwala to zrozumieć, dlaczego też rodowód Jezusa podawany jest według genealogii Józefa. Dlaczegoż, pyta święty Augustyn, nie miałby się wywodzić z rodu Józefa? Czyż to nie Józef był mężem Maryi? I pismo potwierdza, przywołując autorytet anioła, że to on był jej mężem. Nie bój się, powiada, wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Józef ma nadać imię dziecku, choć nie zrodziło się ono z niego. Ona porodzi syna, mówi Pismo Święte, któremu nadasz imię Jezus. Pismo wie, że Jezus się nie narodził z Józefa. Gdy bowiem Józef niepokoi się brzemiennością Maryi, słyszy słowa: od Ducha Świętego pochodzi. Tu władza ojcowska nie zostaje mu jednak odbrana, jako że to on ma nadać imię dziecku. Sama wreszcie dziewica Maryja, w pełni świadoma, że nie poczęła Jezusa w małżeńskim zjednoczeniu z Józefem, nazywa go jednak Ojcem Chrystusa. Syn Maryi jest także synem Józefa, na mocy małżeńskiej więzi, która ich łączy. Tutaj też ten właśnie piękny charakter. Bóg wezwał świętego Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa. To on został zaproszony do tego, by też był powiernikiem tej wielkiej tajemnicy Bożej, ale również i on został zaproszony do tego, by kroczyć drogami wiary, by otworzyć swoje serce, swój umysł na Pana Boga. Niech więc i dla nas te teksty, te słowa może będą kolejnym takim wyzwaniem, kolejną zachętą do tego, by Bogu odpowiadać całym swoim życiem, wspominając również ten fragment wyznania naszej wiary.